Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest minister zdrowia Adam Niedzielski, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Witam serdecznie Państwa.
Mamy trzecią falę pandemii, za którą Pana zdaniem odpowiedzialna jest brytyjska mutacja wirusa. Przede wszystkim, choć wiemy, że wszyscy cały czas się uczymy walki z koronawirusem, możemy się spodziewać, że jeżeli pojawią się nowe mutacje, to czekają nas kolejne fale?
No niestety tak, bo zawsze ta fala jest wywoływana przez jakąś zmianę w otoczeniu. Czasem to bywa nasze zachowanie, które jest nieodpowiedzialne, czasem jest to kwestia luzowania obostrzeń, no bo mieliśmy tą sytuację w przypadku drugiej fali, gdzie i poluzowaliśmy restrykcje, ale też poluzowaliśmy swój standard zachowań i niestety skończyło się to drugą falą. A i teraz myślę, że jednak przede wszystkim ta mutacja brytyjska jest odpowiedzialna, bo chociażby tutaj badania prowadzone w Pomorskim na próbce pobranej od osób, które miały pozytywne wyniki, pokazywała, że na 64 próbki to blisko 80% miało właśnie tą charakterystykę mutacji brytyjskiej, więc pokazuje, że naprawdę rozprzestrzenianie się tej mutacji, która jest i bardziej zakaźna, łatwiejsza do złapania, szybciej też się w związku z tym rozchodząca, no ona powoduje, że wszystkie te parametry no niestety rosną.
I ta mutacja jest o tyle niebezpieczna, że niektóre jej objawy mogą wyglądać chociażby jak angina.
Tutaj tak ten wirus ewoluuje, że on najczęściej ewoluuje w kierunku mniej zjadliwym i ja myślę, że przede wszystkim niebezpieczne to jest to, że ten wirus w gruncie rzeczy jest mniej objawowy, a jeżeli jest mniej objawowy, to oczywiście trudniej zidentyfikować sytuację, kiedy jesteśmy nim zakażeni i trudniej w związku z tym też się izolować i nie powodować, że daje się okazję do tego, żeby się rozprzestrzeniał.
To może coś optymistycznego, bo przekroczyliśmy pułap 10 milionów wykonanych testów od początku pandemii. To ogromna liczba i ogromna praca.
No myślę, że tutaj nasz system rzeczywiście testowania przeszedł przez ostatnie miesiące no drastyczną zmianę, drastyczną, bo ja przypomnę, że na początku, jak ja przychodziłem objąć stanowisko ministra zdrowia, to my testowaliśmy 20, góra 30 tysięcy osób, a potem no oczywiście druga fala pandemii wymusiła większą liczbę tych badań, ale teraz nawet, kiedy mieliśmy w styczniu troszkę poprawę sytuacji, to i tak tych badań już systematycznie w okolicach 50 tysięcy prowadziliśmy, więc mamy też już rozwiniętą infrastrukturę przystosowaną. Powinniśmy tutaj sobie troszeczkę lepiej radzić.
No ale pandemia wygląda w taki sposób, że być może niedługo wszyscy Polacy będą przetestowani.
No, chciałbym, żeby tak się szybko to nie stało, paradoksalnie, bo my mamy tak system skonstruowany, że przychodzą ci, którzy mają objawy, którzy czują się zaniepokojeni, bądź to właśnie symptomami, bądź jakimś kontaktem z osobą, która chorowała i w tym znaczeniu im mniej wykonujemy badań, tym lepiej, bo to znaczy, że jest troszeczkę mniej tych osób, które są kwalifikowane jako osoby z ryzykiem i
testy to jedno, ale ważniejsze przecież są szczepionki. Czy w sprawie szczepień ogranicza nas jedynie liczba dostępnych szczepionek, czy jednak również kwestie organizacyjne?
Absolutnie kwestia dostępności szczepionek. Ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, że cały zespół, który zajmuje się szczepieniami, ja nie mam tu na myśli tylko urzędników, ale też lekarzy, pielęgniarki, osoby odpowiedzialne za dostawy. Tu została wykonana kolosalna praca i ta kolosalna praca w tej chwili już pokazuje, że my z tygodnia na tydzień zwiększamy liczbę szczepień. W ostatnim tygodniu było to 600 tysięcy, wcześniej było 500 ileś, a w zasadzie patrząc na to, że 600 tysięcy tygodniowo robimy, to oznacza, że my miesięcznie już jesteśmy w tej chwili robić 2,5-3 miliony szczepień, jeżeli by były zapewnione dostawy. A myślę, że to też nie jest granica wydolności, bo proszę pamiętać, że my cały czas funkcjonujemy w systemie, gdzie te zespoły szczepienne podstawowej opieki zdrowotnej to dostają 30 szczepionek na tydzień, a tutaj naprawdę wydolność tych punktów szczepień to nie jest przesadą, jak powiemy, że jest 4 bądź 5 razy większa. Więc naprawdę tutaj jedyną barierą w tej chwili jest tylko i wyłącznie dostępność szczepionek.
A czy producenci tych szczepionek, które trafiły już na polski rynek, deklarują jakąś poprawę sytuacji?
Tak, rzeczywiście powoli zaczynamy dostawać deklaracje dostaw na drugi kwartał i one wyglądają bardzo optymistycznie, zarówno w przypadku AstraZeneca, AstraZeneca mamy do czynienia z dużym wzrostem. To już będzie, będą dostawy na poziomie w pierwszym miesiącu, być może nawet powyżej 1,5 miliona, a w kolejnych miesiącach ma to rosnąć. Również Pfizer, który w gruncie rzeczy jest głównym dostawcą szczepień do Polski, zadeklarował, że te dostawy, które w tej chwili wynoszą no mniej więcej 350 tysięcy, zostaną co najmniej podwojone, bo my wzięliśmy udział w tym mechanizmie dodatkowego zakupu od Pfizera i on już będzie uruchamiany w drugim kwartale.
A jakie jest pana zdanie na temat chińskiej szczepionki? Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski stwierdził, że teraz ta kwestia będzie poruszana na poziomie rządowym.
No tutaj dla mnie głównym kryterium jest bezpieczeństwo pacjenta i w związku z tym najważniejsze jest dostarczenie przekonywujących dowodów naukowych, dowodów badawczych, które mówią właśnie o bezpieczeństwie stosowania i skuteczności też tej szczepionki. Według mojej wiedzy, bo robiliśmy takie rozeznanie z partnerami naszymi na Węgrzech, tam nie ma dobrze udokumentowanej ani całej takiej wiarygodnej dokumentacji dotyczącej właśnie bezpieczeństwa szczepień, ale przede wszystkim nie ma też certyfikatu dotyczącego procesu produkcyjnego, bo pamiętajmy, że oprócz tego, że szczepionka ma być skuteczna, to ona również musi być produkowana w bardzo do tego dostosowanych warunkach.
Potwierdził pan, że szczepienia nauczycieli będą kontynuowane, a można określić perspektywę szczepień dla grupy 50-60 lat?
50-60. Na razie mamy jeszcze do nadrobienia grupę 70-80, bo tu czekamy na dostawy Pfizera, bo tak...
O tym wiemy.
Tak, mówimy.
Ta grupa 50-60 jest bardzo zainteresowana, bo to są jednak osoby, które nadal są aktywne zawodowo.
Ale to jeszcze mamy grupę 60-70 i tą grupę będziemy chcieli już rozpocząć szczepić pod koniec marca, bo tutaj mamy dopuszczenie AstraZeneca do stosowania w tym wieku, więc po kolei schodząc rocznikami i w związku z tym ta perspektywa dla 50-60-latków, o której pan mówił, to jest raczej środek drugiego kwartału.
Czyli wakacje.
Środek drugiego kwartału to jest maj.
Maj, no ale na pewno będzie jakieś przesunięcie.
Ja myślę, że jeżeli się okaże, że szczepionka Johnsona zostanie szybko dopuszczona, mamy jej zakontraktowanej 16 milionów. Jeżeli kolejne dwie, które już są w procedurze przeglądu takiego dokonywanego przez EMA, zostaną też dopuszczone w drugim kwartale, to my naprawdę będziemy mieli skokowy przyrost możliwości szczepień.
Eksperci twierdzą, że problemem jest samoleczenie. Jak przekonać Polaków, żeby zgłaszali się do lekarza, kiedy nie jest jeszcze zbyt późno?
No, o tym mówią fakty, to znaczy większość zgonów, z którymi mamy do czynienia w przypadku COVID-u, no niestety jest spowodowana tym, że pacjenci zbyt późno trafiają do szpitala, trafiają już w takim momencie, kiedy ta saturacja, czyli natlenienie organizmu jest bardzo niskie i tak naprawdę jedynym, co ich czeka, to jest respirator, a respirator to nie rokuje dobrze, bo większość pacjentów, nawet większość pacjentów, którzy mają od razu stosowaną tą terapię respiratorową, niestety umiera.
Spytam o święta Wielkiej Nocy, bo najprawdopodobniej powtórzy się scenariusz z poprzedniego roku, kiedy tak naprawdę święta spędzaliśmy w izolacji, w małym gronie rodzinnym. Czy może jest jakaś optymistyczna wizja tego, że być może Wielkanoc będziemy mogli w szerszym gronie rodzinnym spędzić?
Raczej bym na to nie liczył. Raczej optymistyczną wersją jest to, że święta będą taką cezurą czasową, po której mam nadzieję zaczniemy podejmować już takie coraz bardziej odważne decyzje luzujące różne rygory, czy to w dziedzinie edukacji, czy oczywiście w dziedzinie życia gospodarczego.
No to co do rygorów. Lockdown w województwie warmińsko-mazurskim nadal obowiązuje. A co musiałoby się stać na Pomorzu, żeby ten lockdown u nas także został wprowadzony?
No oczywiście pogorszenie parametrów. W tej chwili mamy tutaj powyżej 40 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców i to już jest parametr wysoki. Niemniej jednak podejmując decyzję o województwie warmińsko-mazurskim, to nie śledziliśmy tylko bezpośredniego poziomu tego parametru, ale tego, że to województwo dwukrotnie przekraczało średnią w kraju, czyli bardzo odstawało na tle całego kraju. Także będziemy po prostu obserwować parametry.
To na koniec jeszcze spytam o jedną rzecz. Na Pomorze trafi 10 milionów maseczek z Agencji Rezerw Materiałowych. Kto może je otrzymać i kto o tym decyduje?
Te maseczki zostaną dostarczone bezpośrednio do wojewody. Wojewoda we współpracy z samorządami określi sposób dystrybucji, ale pewnie bezpośrednio te maseczki będzie można otrzymać w najbliższym urzędzie gminy.
Czyli mieszkańcy Pomorza nie muszą się martwić o to, że maseczek zabraknie.
Nie zabraknie maseczek.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.